Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, w środę 26 sierpnia zapraszamy do czasu reakcji. Mariusz Tałajkowski audycję zrealizuje, odbierze także telefony od słuchaczy i zadzwoni do gości. Ja się nazywam Janusz Wilczyński. Będziemy razem do godziny 12. Czujny 510 37 32 i do studia 510 37 36. Mail czas reakcji @radioszczecin.pl. Najpierw przypomnienie dla kierowców autobusów, którzy przejeżdżają tym takim tramwajowym pasem przez środek ronda.
Dzień dobry, kierowca ze Szczecina. Ja mam taką prośbę, aby w ramach czasu reakcji znów poruszyć temat tych rond, przez które przejeżdżają, przez środek przejeżdżają autobusy. No ze względu na to, że cały czas zdarzają mi się takie sytuacje, że autobus jak święta krowa, jak tramwaj chce mieć pierwszeństwo, mimo że nie ma, więc bardzo proszę o zwrócenie uwagi na to, że autobus jadący po torach to nie jest pojazd szynowy, a w przepisach mamy do czynienia z ustępowaniem pierwszeństwa pojazdowi szynowemu zjeżdżającemu z ronda, a nie autobusowi, który po prostu porusza się równolegle czy nad torami. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za reakcję.
Serdecznie pozdrawiamy i przypominamy kierowcom autobusów, że mogą rzeczywiście jeździć tak jak te tramwaje, ale pierwszeństwa nie mają i niech o tym pamiętają, jeżeli kierowca samochodu, który jedzie rondem prawidłowo, dookoła tego ronda daje znak, że może taki autobus przejechać, to niech przejeżdża. Ale do tematu powrócimy. Obiecuję, natomiast teraz przenosimy się poza Szczecin. Poczet powiatowych dróg w fatalnym stanie, odcinek 1326.
Witam, Mariusz, stały słuchacz. Mam prośbę do szanownej redakcji. Zajmijcie się powiatowym zarządem dróg w Krypinie, żeby ten zarząd śmieszny zajął się drogą Sztyńsko-Zdrój Grzybnów. To jest droga powiatowa należąca do władz właśnie w Grzybinie. Ta droga jest tak od lat zaniedbana, że masakra. Tam łatanie nie daje już nic, bo po półtora czy dwóch miesiącach od załatania, pomimo tego dalej się droga pęka. Dziękuję uprzejmie.
Nadejdzie odsiecz, zapytamy kogo trzeba w starostwie powiatowym, kiedy ta droga doczeka się solidnego remontu, a swoją drogą w piątek pochwalimy się taką drogą powiatową, która właśnie solidnego remontu się doczeka i ten lada chwila moment nastąpi, kiedy droga będzie już remontowana i piękna. Jaka to droga? O tym zapraszam do piątkowego czasu reakcji, będę mówił. 9 minut po godzinie 12, czas powiedzieć o czym dziś w programie. Już za kilka minut o tym, że wkrótce zabrzmi pierwszy szkolny dzwonek i zapytamy naszego gościa, jak chronić wizerunek naszych dzieci na terenie placówek oświatowych, bo szkoły, przedszkola i my sami oczywiście, i żłobki nawet, robimy zdjęcia najmłodszym podczas różnych wydarzeń, po czym wrzucamy je do sieci. Co mówi prawo na temat takich materiałów, jak chronić dzieci przed bezprawnym wykorzystaniem wizerunku? Ten temat już za kilka minut. Potem będziemy rozmawiać o sprawie, którą zgłosił nam słuchacz, bo widzi wielokrotnie kierowców autobusów miejskich w Szczecinie ze słuchawką w uchu, którzy przez cały czas rozmawiają z kimś przez telefon. Oczywiście aparat mają odłożony i ręce na kierownicy, ale słuchacz się zastanawia. Przez telefon z zestawem głośnomówiącym kierowca może rozmawiać, a przecież obok kierowcy jest napis, że rozmowa z kierowcą w czasie jazdy zabroniona. To jak to jest? Ta rozmowa z zestawem głośnomówiącym kierowcy nie rozprasza, a ta z pasażerem rozprasza. No i o tym będziemy rozmawiali z instruktorem nauki i techniki jazdy. I będzie także problem według naszej słuchaczki pani Moniki wielu, a nie tylko jej, tych osób, które mają liczniki przedpłatowe. Otóż pani uważa, że po instalacji nowej generacji licznika przedpłatowego są ludzie notorycznie oszukiwani na rachunkach. Pani Monika mówi, że licznik ma od maja tego roku, który generuje strasznie duży pobór prądu. Właśnie odcięli jej prąd, podając informację, że ma na minusie 280 kWh. 280 80 kWh, to naprawdę nie w kij dmuchał. O tej sprawie będziemy z panią Moniką rozmawiali na antenie, a jutro bądź pojutrze mamy nadzieję na rozmowę z przedstawicielem Enei. To nasz plan minimum na dzisiejszą audycję, a dzisiaj pobudka o 6.30 rano. Słuchacz nie napisał gdzie, ale gdzieś w centrum Szczecina. Otóż o 6.30 obudziła nas taka niespodzianka. Panowie z Niol postanowili skosić chodnik, a całość posprzątać dmuchawą. Na czym polegało koszenie chodnika? Ano na tym, że te odstępy pomiędzy płytami, gdzie rosły jakieś chwaściska, koszono fachowo kosiarką. No jeżeli nóż do kosiarki na tym nie ucierpiał, to nic nie szkodzi, ale ten hałas o 6.30 naprawdę i jeszcze potem dmuchawa. Sprawdzimy, zapytamy Niol, poprosimy, żeby takie prace, już apelowaliśmy o to, były rozpoczynane o godzinie 8.00. A teraz o policji, bo wczoraj rozmawialiśmy o tym, że coraz bardziej niebezpiecznie dzieje się na ścieżkach rowerowych i na chodnikach, bo jeżdżą tam pojazdy, które wcale nie mają ogranicznika prędkości do 25 km na godzinę i takie, które w ogóle się tam nie powinny znaleźć, bo są to tak w gruncie rzeczy skutery elektryczne, bardzo niebezpieczne pojazdy, często bez homologacji. No i brakuje interwencji policji. Takie mamy wrażenie i nasi słuchacze, a słuchacz dzwoni i mówi tak.
Witam, Michał, stały słuchacz ze Stargardu. Odnośnie do zaostrzenia przepisów o ruchu, a może tak najpierw byś zaostrzył przepisy dla policjantów, którzy nie przestrzegają tych przepisów, wszystkiego ruchu, bo już niejednokrotnie było widać, że jadą małoletni, ci, którzy powinni jeździć w kaskach, czy na hulajnogach, czy na rowerach, nawet ostatnio przed radiowozem przejechał sobie rowerem przez pasy i policja po prostu na to uwagi nie zwraca. Wymagacie od kierowców wszystkich przestrzegania każdego przepisu, za wszystkie dostajemy kary, a policja jak jedzie i widzi rowerzystę, nie ukara go, tylko po prostu nawet mu uwagi nie zwróci. Po prostu przejeżdża, odwraca wzrok i jedzie sobie dalej. To myślę, że to nie jest tylko w Stargardzie, ale w całej Polsce tak jest. Pozdrawiam.
Rzeczywiście przydałoby się, żeby policjanci reagowali na wszystkie nieprawidłowości, ale wtedy czy dojechaliby do celu swojej podróży? To pytanie pozostawiam słuchaczom pod rozwagę, ale rzeczywiście przydałoby się nawet zwracanie uwagi. Nie chodzi zaraz o mandat, o jakieś postępowanie, ale takie ludzkie, policyjne tym razem zwrócenie uwagi, że ktoś zachowuje się niepoprawnie i nieodpowiednio na drodze czy na chodniku. I jeszcze w kwestii formalnej, pan Henryk, bo skarżył się słuchacz, że na prawobrzeżu jest asfaltowanie i 23 w nocy, a samochody ciężarowe, które tam przy asfaltowaniu pracują, gdzieś tam na prawobrzeżu hałasują, nie dają spać, bo używają klaksonów. Czy to klaksony?
Dobry, Henryk. Proszę państwa, na Piłsudskiego też było w nocy, że ciągle tylko dzwonili i dzwonili, czy trąbili. To nie jest trąbienie, proszę państwa, tylko że jak cofa, to od razu się włącza ten sygnał cofania. I tam też jest sygnał cofania.
No tak, włącza się do ruchu, ma sygnał cofania i dobrze, że ma, bo taka ogromna ciężarówka bez takiego sygnału strach się bać, ponieważ kierowca ma bardzo ograniczone pole widzenia. A ja zapraszam na naszą stronę internetową i tam wracamy do tematu introdukcji, tak to się nazywa, rysia w województwie zachodniopomorskim. Pan Tomasz nadesłał nam zdjęcie, które pierwszy raz przesłał nam kilka miesięcy temu, jak to ryś w pobliżu Rogowa właśnie przesadził bardzo wysokie ogrodzenie, no i dopadł Daniela hodowlanego i wbrew temu, co mówił na naszej antenie pan Maciej Tracz z Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego, które introdukuje właśnie to zwierzę na terenie zachodniopomorskiego, to wcale ten ryś nie daje się przepłoszyć, nie chce odstąpić od tej swojej ofiary, więc z tą płochliwością rysi różnie bywa. Filmik można zobaczyć koło Rogowa, nagrany kilka miesięcy temu. Pan Tomek w ten sposób dalej twierdzi, że te zwierzęta są niebezpieczne nie tylko dla zwierząt hodowlanych, ale uważa także, że dla ludzi, chociaż ci, którzy się rysiem zajmują, mówią, że od 100 lat nie ma żadnego udokumentowanego ataku rysia na człowieka. Film warto jednak zobaczyć. Zapraszam. I jeszcze, zanim przedstawię naszego gościa, mail od słuchacza. Proszę o kontrolę w hotelu. Tu nazwa hotelu, której nie ujawnię. Tu mieszkam na stałe i tu są pluskwy i inne robaki w wielu pokojach. pokojach. No i tutaj są numery pokojów. Dużo mokrej pościeli leży na korytarzach w czarnych workach na śmieci. Ta pościel leży cały tydzień i nie jest prana. W restauracji śmierdzi gotowaniem. No dużo, dużo zarzutów. Pomyśleliśmy, co zrobić z tym fantem, drogi słuchaczu. Przesłaliśmy to do miejskiej stacji, czyli powiatowej sanepidu w Szczecinie. No i czekamy na reakcję. I jeszcze informacja dla pana Radosława, który kilka dni temu wysłał nam taką oto informację, że przy wyjeździe z terenu centrum handlowego Rondo przy sklepie Kaufland w kierunku ulicy Poprzecznej Gorzowskiej vis-a-vis restauracji pewnej pewnego sklepu nie ma żadnego chodnika, dosłownie nie ma niczego. I oczywiście jest to bardzo niebezpieczne. My zgłosiliśmy to do miasta, bo pełna zgoda, panie Radosławie, że tam chodnik powinien być. Pan pisze, to bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Wąski zakręt przy ruchliwym wyjeździe z parkingu centrum handlowego. Zderzenie tych dwóch strumieni ludzi i samochodów, miejsce o dużym natężeniu, bez jakiejkolwiek separacji, to kwestia czasu, że dojdzie do wypadku. Przesłaliśmy to do referatu zarządzania ruchem Urzędu Miasta i odpowiedziano nam, że te tereny, o których pisze pan słuchacz, to są tereny prywatne. No i co z tego, że prywatne, ale ogólnie miasto jest, rozumiem, miejskie, czyli gminy, i tutaj trzeba by z tymi prywatnymi podmiotami się dogadać i zbudować chodnik tak, żeby było bezpiecznie. Będziemy tego pilnowali, będziemy do tej sprawy wracali. Tyle na razie w kwestiach dotyczących maili i telefonów, a teraz czas przedstawić naszego gościa. Tym gościem jest radca prawny pan Rafał Maluida. Dzień dobry, panie mecenasie.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Panie mecenasie, zabrzmi wkrótce pierwszy dzwonek, no i będziemy chcieli wzruszeni robić zdjęcia dzieciakom podczas tego pierwszego dzwonka, podczas rozpoczęcia roku szkolnego, czy to w przedszkolu, chociaż tam się zaczęły też dni adaptacyjne, pewnie pierwsze zdjęcia już były, podobnie w żłobkach. Będziemy chcieli te zdjęcia wrzucać na media społecznościowe. O czym powinniśmy pamiętać?
To zależy, z jakiej perspektywy patrzymy.
Jeżeli patrzymy
z perspektywy rodzica, to powinniśmy pamiętać o tym, że w internecie nic nie ginie. To może jest truizm, ale rzeczywiście i to się przewija też na poziomie uzasadnień różnych aktów prawnych. Mamy do czynienia często ze zjawiskiem takiego sharentingu, czyli sytuacji, w której rodzice trochę niefrasobliwie, ciesząc się swoimi pociechami i chwaląc się nimi, udostępniają ich zdjęcia, co w świecie fake newsów, deepfake'ów i różnego rodzaju łatwości w rozpowszechnianiu informacji, przekształcaniu jej i nadużywaniu tego dostępu do wszystkiego, no może mieć zgubne skutki dla człowieka dalekosiężnie, czyli rodzic na tym wczesnym etapie może zaszkodzić dziecku, chwaląc się nim, tak na dobrą sprawę. To o tym bym pomyślał w pierwszej kolejności.
A w drugiej kolejności, czy jeszcze rodzice powinni, bo fotografują swoje dziecko, ale obok stoją inne dzieci?
No dokładnie. I tutaj już wchodzimy w obszar cudzego wizerunku i tego, czy my jesteśmy uprawnieni, a nie jesteśmy zasadniczo uprawnieni, żeby szermować czy wykorzystywać cudzy wizerunek. Tutaj ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bo akurat w tej ustawie mamy adres ustawodawcy, nie jest wymagana zgoda do rozpowszechnienia cudzego wizerunku, jeżeli ta osoba otrzymała opłatę, wynagrodzenie za pozowanie, albo dotyczy to osoby, która stanowi jedynie szczegół całości, takie jak zgromadzenie, krajobraz czy publiczna impreza. I tutaj no, wszystko zależy od tego, w jakim kontekście robimy zdjęcie, ale rzeczywiście, jeżeli na przykład po treningu w klubie młodzieżowym robimy zdjęcie naszej pociechy, a obok siedzą inni zawodnicy, koledzy naszego syna, córki, no to wtedy to już jest nieprawidłowe i o tym też się wielokrotnie zapomina, że trochę rozpowszechniając nasz wizerunek naszego dziecka, do czego teoretycznie mamy prawo, możemy złamać przepisy, rozpowszechniając wizerunek innego dziecka.
A jeżeli słuchacze mają pytania do naszego gościa, to bardzo prosimy. 510-37-36. A teraz pytanie o placówki oświatowe. Wiemy, że od 1 września 2027 roku wejdzie w życie całkowity zakaz publicznego udostępniania wizerunku dzieci przez żłobki, kluby dziecięce oraz dziennych opiekunów. To dopiero od 1 września przyszłego roku. Czy w pana opinii to słuszne rozwiązanie legislacyjne?
W mojej ocenie tak, bo tutaj zgodzę się z ustawodawcą, który w uzasadnieniu do projektu tej ustawy wprost wskazał na to zagadnienie czy problem sharentingu i tego, że w przypadku takiego wczesnego etapu mamy do czynienia z ludźmi zupełnie bezbronnymi. Tutaj mówimy o obszarze do trzeciego roku życia i teraz dzieci, po trzecim roku życia to też nie mówimy o w pełni... jakby osoba, które są w stanie świadomie podjąć różnego rodzaju decyzje, no ale wraz z kolejnymi latami szkoły te dzieci już nawet wiedzą, jak się, czy mogą się ustawić do zdjęcia, czy nie są fotografowane w sytuacjach tak kłopotliwych, jak przypadkowo mogą być sfotografowane dzieci w żłobku. Także ja bym osobiście zgodził się z tą regulacją. Dobrze, że ona w tym kształcie jest przyjęta i wydaje się, że dobrze, że tutaj ustawodawca poszedł nawet w tym kierunku, że zgoda rodzica nie przełamuje tego zakazu. Czyli nawet tak jak dzisiaj wielokrotnie placówki oświatowe czy żłobki zbierają zgodę i słusznie na określone zdjęcia w określonych sytuacjach, no to w przypadku żłobków będzie to zakazane. Czyli nawet zgoda rodzica nie zwalnia żłobka z tego, żeby przestrzegać tego zakazu.
Porozmawiajmy o tym, jak to dzisiaj wygląda i w żłobkach, i w przedszkolach, i w szkołach średnich, podstawowych. Czy tutaj na początku roku wszyscy rodzice powinni wyrazić zgodę albo, nie wiem, niezgodę na to, żeby dziecko pokazywało się w materiałach promocyjnych szkoły, na zdjęciach, na filmach?
Tak, jeżeli tutaj mówimy o takiego rodzaju sytuacjach, że zdjęcie dziecka byłoby wykorzystywane w tym celu, czyli nie korzystalibyśmy z tego wyłączenia ustawowego, gdzie ktoś jest jedynie szczegółem całości, takie jak zgromadzenie, krajobraz czy publiczna impreza, chociaż to też w praktyce jest momentami trudne do wychwycenia, dlatego niektóre jednostki po prostu i słusznie zbierają tego rodzaju zgody, to tak, rodzice muszą wyrazić na to zgodę i tutaj prawodawca na razie nie różnicuje jednostek, czyli ten sam przepis ma zastosowanie do szkół, do przedszkoli i do żłobków. Stąd też wydaje się, że interwencja ustawodawcy tutaj akurat jest słuszna.
Czy pan zauważył to, co ja widzę, wchodząc na portale internetowe różnych placówek oświatowych, że jednak coraz mniej tam twarzy dzieci, a coraz więcej rąk, coś lepiących, rysujących, piszących, coraz więcej nóg z piłką, ale twarzy coraz mniej.
Dokładnie. Jest to bardzo dobra praktyka, bo ona zwalnia nas właśnie z tej dyskusji tak na dobrą sprawę, czy tu mieliśmy do czynienia z publiczną imprezą, ze zgromadzeniem, a może z elementem krajobrazu. Jeżeli człowieka można zaklasyfikować jako element krajobrazu na marginesie. Natomiast rzeczywiście to pokazuje dojrzałość i gotowość jednostek do stosowania tych przepisów, które obowiązują na ten moment i podejrzewam, że jest gro jednostek, dla których w ogóle ten zakaz ustawowy nie jest potrzebny. Ale musimy pamiętać, że żłobki to często biznes, jak każdy inny i tutaj często ta pogoń za klientem, nawet nie, bez złych intencji osób prowadzących takie jednostki, jeżeli one mają charakter prywatny przykładowo, może przesłonić nam ten cel główny takiej jednostki i ktoś może z rozpędu jakieś niekomfortowe dla dziecka, dla rodzica zdjęcie opublikować, jeszcze je podpisać, co najgorsze. Także stąd ten zakaz wydaje się słuszny, ale to, co zauważył pan redaktor, to tak, ja też to zauważam i oczywiście wspieram i popieram takiego rodzaju działania, bo one zwalniają nas wszystkich z interpretacji, czy już przekroczyliśmy granicę przepisu, czy jeszcze nie.
Gdzie te czasy, panie mecenasie, kiedy to do szkoły przychodził operator, przyjeżdżał telewizji, czy to filmował też na ulicy ludzi, nie tylko dzieci, no i po prostu takie zdjęcia wchodziły do materiałów. Teraz widzimy jednak tę ostrożność, prawda?
Dokładnie. No ja jeszcze te czasy przyjazdu fotografa też pamiętam, starannie szykowanych albumów i przygotowywania siebie do tych zdjęć. Natomiast rzeczywiście to, że mamy teraz małe komputery w rękach tak na dobrą sprawę systemy do przetwarzania, zaawansowane systemy do przetwarzania obrazu i produkowania deepfake'ów, no powodują, że rzeczywiście musimy czuwać na każdym kroku.
No i pani Adrianna jest z nami, ma pytanie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. Chciałam skorzystać z okazji, że gość wypowiada się na temat publikacji wizerunku. Prowadzę mały zakład pracy i czy, jeżeli w czasie pracy zrobię zdjęcie dłoni na dobrą sprawę, wykonujących jakąś czynność przy szyciu, i mogę to opublikować na Facebooku, albo na przykład gdy na drugim planie jest, są plecy pracownika, załóżmy, no nie da się rozpoznać osoby.
Ale tak twarzy nie widać.
Ale twarzy nie widać, tak. A na pierwszym planie są tam maszyny czy produkty, które robię. Czy można coś takiego w mediach społecznościowych strony pracowni publikować?
Dziś pytanie, dziś odpowiedź. Pan Rafał Maluida.
Tak jest. Od ręki. Jeżeli mówimy o rękach, to od ręki.
Czy plecach?
Tak jest. Powiem tak, jeżeli ta osoba nie ma jakiejś charakterystycznej budowy, bo też człowieka możemy rozpoznać po jego chodzie, po cieniu tego człowieka, tak? Jeżeli ma specyficzny chód, to są może jakieś niszowe przypadki, to rzeczywiście tutaj nie miałbym wątpliwości z ręką. Nie wiem, czy tam jest tatuaż, czy nie ma tatuażu, albo
nie
jakieś
ma.
Znamiona takie, które mogą zidentyfikować konkretną osobę, to tutaj byłbym bardziej ostrożny w tym sensie, że nie widziałbym jakiegoś zagrożenia. Natomiast tam, gdzie rzeczywiście możemy nawet po specyficznym ubiorze w danym środowisku, czy właśnie takich znamionach, czy znakach szczególnych kogoś zidentyfikować, to wtedy musielibyśmy mieć jego zgodę, a zgoda w stosunkach pracowniczych, nawet w małym zakładzie, w relacji pracodawca-pracownik może być uznana jako zgoda wyrażona pod przymusem, dlatego lepiej jest wtedy tak ułożyć te zdjęcia, żeby promować nasz zakład, żeby rzeczywiście tych znaków szczególnych nie było. Ale w tej sytuacji, o której pani mówi, to raczej nie widziałbym tutaj zagrożenia.
Pani Adrianno, dziękuję, satysfakcjonująca bardzo odpowiedź. Dziękuję bardzo, pozdrawiamy. Jeszcze przez chwilę pan mecenas Rafał Maluida jest na naszej antenie. Jeżeli chodzi o naruszenie praw do wizerunku naszego czy naszego dziecka, to wizerunek jest dobrym osobistym, prawda? I generalnie kodeks cywilny tutaj się kłania i prawa autorskie.
Jak najbardziej. Jak najbardziej. I te regulacje, o których mówiliśmy, one wprost pochodzą z artykułu 81 ustawy prawo autorskie i można zauważyć, że w tej regulacji dotyczącej żłobków czy punktów opieki dziennej, klubów dziecięcych, prawodawca też tak na dobrą sprawę posługuje się tą terminologią z artykułu 81, gdzie sygnalizuje, że poza tym przypadkiem, gdzie można udostępnić publiczny wizerunek dziecka stanowiącego jedynie szczegół całości, takie jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, no to jest wprost, wypisz, wymaluj z artykułu 81 ustawy o prawie autorskim, ale też z dużą dozą ostrożności podchodziłbym do korzystania z tego wyłączenia w przypadku podmiotów prowadzących żłobki, ale z drugiej strony to wydaje się jest taki sygnał pozytywny, że jest taki obszar, gdzie możemy czuć się bezpiecznie i jest to uzasadnione, bo no, korzystamy z tego cyfrowego świata. Mamy grupy na WhatsAppie na przykład, które są dedykowane tylko rodzicom jakiejś tam na przykład grupy żłobkowej, no to w takich przypadkach zdjęcia mogą być publikowane, ale tutaj ustawodawca zastrzega, że to jest publikowane wyłącznie rodzicom dzieci objętych tą opieką w tym żłobku, czy klubie dziecięcym, czy punkcie opieki dziennej.
No i jeszcze już ostatnie zdanie poproszę w ramach podsumowania, bo apele szkolne przed nami, zaczynające rok szkolny. Szkoła ma prawo, czy nie ma prawa fotografować uczniów i wrzucać to na swoją stronę?
Tutaj mamy imprezą, która w mojej ocenie może się mieścić w tym obszarze dozwolonym.
Czyli w obszarze dozwolonym. Pamiętajmy, jeżeli mamy jakieś zastrzeżenia, to powinniśmy podejść do dyrekcji placówki, prawda? I zgłosić.
Jak najbardziej.
Dziękuję bardzo. Mecenas Rafał Maluida, radca prawny. Pozdrawiamy.
Pozdrawiam, dziękuję bardzo panie redaktorze, dziękuję państwu.
Dziękujemy. No i czujny 510-37-32, mail, czas reakcji @radioszczecin.pl, bo czasem przemyślenia pewne mamy po czasie, gdy gość już nie jest obecny na naszej antenie. A propos tych przemyśleń, to mam takie przemyślenie, że jeszcze jeden temat. Mam nadzieję, że dzisiaj się zmieści, jeśli nie, to w piątek. Zobaczymy, jak się audycja na żywo dzisiaj nam potoczy, bo mam nagranie z panem Stanisławem, oj, bardzo wiekowym panem, który był nagabywany przez oszustów. W jaki sposób, jak to się skończyło, to pod koniec dzisiejszej audycji, a jeżeli nie, to w piątek. W każdym razie warto słuchać, bo już za chwilę będziemy rozmawiali o częstej praktyce, że kierowcy czy motorniczowie w komunikacji miejskiej rozmawiają długo i kwieciście przez zestawy głośno mówiące. No i pytanie, jak to się ma do bezpieczeństwa i do tego, że przecież mamy mamy napisane: rozmowa z motorniczym czy z kierowcą zabroniona. To jest czas reakcji. My z Krzysztofem Kuklińskim lubimy ten moment, gdy przychodzimy rano do redakcji, odpalamy nasz czujny telefon 510-37-32 i słuchamy, w jakich sprawach dzwonią słuchacze. Ten pan, nasz stały, wierny słuchacz, sam się zresztą przedstawi, zadzwonił w takiej sprawie.
Dzień dobry, stary słuchacz, stały słuchacz. Czy kierowcy autobusu komunikacji miejskiej można rozmawiać przez telefon? A pytam dlatego, że najczęściej jeżdżę dość dużo autobusami, to widzę, jak kierowca ma słuchawkę w uszach, a telefon leży z boku, rąk nie zajmuje. No i gada nieraz przez całą drogę, gada i gada, gada. A obok czy u góry jest napis zabrania się rozmawiać z kierowcą. To jak to rozumieć? Tu kierowca nie powinien rozmawiać, tu ja jako pasażer nie mogę rozmawiać, a tu kierowca rozmawia. O co tu chodzi? W ogóle błędne koło się zrobiło. A druga rzecz, to chciałbym, żeby raz w końcu ktoś wyjaśnił, stanowczo, kierowcom szczególnie, że przednie drzwi też są do wysiadania. Najczęściej. No może i do wsiadania dla niektórych osób, a też często widzę, że kierowca odsyła do drzwi środkowych. Dziękuję.
Dziękujemy. Ta druga sprawa zostaje przekierowana do Zarządu Dróg Transportu Miejskiego. Z rzecznikiem mamy rozmawiać w piątek, więc wrócimy do tego tematu. A teraz porozmawiajmy o tych kierowcach autobusów, czy też motorniczych, którzy mają słuchawkę w uszach, czy słuchawki w uszach. Właściwie w jednej, bo drugą to powinni słuchać tego, co się dzieje na drodze. No, zestaw głośnomówiący i rozmawiają często od przystanku do przystanku, od przystanku do przystanku. I tak, legalność. Artykuł 45 ustęp 2 punkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym zabrania jedynie trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku, więc używanie zestawu głośnomówiącego jest dozwolone. Ale, no właśnie, i o tym ale porozmawiam z naszym gościem. Tym gościem jest instruktor nauki i techniki jazdy pan Tomasz Kulik, były kierowca jednostki GROM. Dzień dobry.
Dzień dobry, czołem, kłaniam się.
Czy pan również w pięknej Warszawie widuje takie oto obrazki, że jedzie kierowca, prowadzi ten autobus, otwiera drzwi, sprawdza, czy wszyscy wysiedli, czy wsiedli, rusza na skrzyżowaniu później, szybciej i właśnie rozmawia cały czas?
Sporadycznie. Raz sporadycznie jeżdżę komunikacją miejską, ale jak już jeżdżę, nie spotkam się z tym. Może wynika to z tego, że nadzór ruchu komunikacji miejskiej bardzo skrupulatnie podchodzi do pracy kierowców autobusów, do pracy motorniczych.
W stolicy?
W stolicy. Mamy bardzo rygorystyczny nadzór, więc wygląda to nieźle. Choć czasami dochodzi do skrajnej sytuacji, gdzie kierowca chciałby niezgodnie z regulaminem w krótkich spodniach przyjść do pracy w szortach, ale nie ma na to zgody, bo musi mieć długie spodnie w kant zgodnie z regulaminem mundurowym, więc zakłada spódnicę. Był taki przypadek, jeden epizod.
Powiedzmy spódnicę i shorty właśnie na kołku i porozmawiajmy, panie Tomaszu, o tym, bo tak, porozmawiajmy o efekcie tunelowym, bo z jednej strony przepis mówi, że to jest okej, że można rozmawiać, jak się ma zestaw głośnomówiący, ale...
Ale po coś przewoźnik, czyli przełożony tego kierowcy, po coś wydał polecenie na piśmie, zabrania się rozmowy z kierowcą podczas jazdy.
Pasażerom, tak.
Tak, pasażerom, żeby kierowcy nie zaczepiać, nie rozpraszać, nie gadać do niego. Zwróćcie państwo uwagę, że już kierowcy nie sprzedają biletów w większości miast. Nie ma sprzedaży biletów prowadzonych przez kierowców, jak kiedyś bywało, po to, żeby się kierowca skupił. Więc myślę, że złym pomysłem jest rozmawianie przez telefon, nawet z pomocą zestawu głośnomówiącego czy słuchawek podczas jazdy, bo wieziemy ludzi, odpowiadamy za kilkadziesiąt, czasami więcej niż 100 osób, a taka rozmowa może spowodować rozkojarzenie, może spowodować podjęcie złej decyzji, może wpłynąć na refleks, na to, czy zahamujemy zawczasu, łagodnie, czy w ostatniej chwili gwałtownie, skutkiem czego pasażerowie będą fruwać po tym autobusie, nosić obrażenia. Nie popieram takich zachowań. Jestem ciekaw opinii Inspekcji Transportu Drogowego, ale ja jako kierowca i instruktor Bardzo źle to oceniam. Kierowca autobusu nie powinien być zajęty telefonem, gdy kieruje autobusem, wiezie ludzi. Od tego ma przerwę, czas na pętli, jak mówią w Łodzi, na krańcówce, żeby sobie z telefonu skorzystać, nie wtedy, kiedy kieruje.
Pytanie, czy nie powinien się pojawić w spółkach autobusowych szczecińskich i w spółce tramwajowej taki katalog dobrych praktyk, że jeżeli rozmowa, to dosłownie kilka sekund taka treściwa i nie żadne pogawędki, a czasem tak to u nas niestety w Szczecinie wygląda. Bo nie wiem, czy pan, panie Tomaszu, się na tym złapał. Jeżeli pan odbiera telefon, ma pan zestaw głośnomówiący, jedzie pan samochodem i rozmowa dotyczy bardzo żywotnej, ważnej kwestii, to jedzie pan niejako w takim transie, mózg częściowo poświęca się tej rozmowie, a mniej temu, gdzie pan jedzie. I potem właściwie nie pamięta pan, jak pan jechał i jak pan przejechał.
Gorzej, można pojechać nie tam, gdzie się chciało. Człowiek miał pojechać do sklepu, a pojechał pod pracę w sobotę, bo zajęty rozmową z automatu pojechał tam, gdzie jeździ na co dzień w tygodniu, a nie tam, gdzie chciał pojechać. I można na przykład nie zjechać w odpowiednim momencie z autostrady, z drogi ekspresowej. Można zrobić głupstwo, wjechać pod prąd, co jak wiemy jest wykonalne, bo kilka razy w roku, jak ci kierowcy wjeżdżają pod prąd, ten telefon potrafi zaabsorbować tak, że robimy głupoty straszne.
No i pan Paweł jest z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja też tam jest, tak powiem, zrobimy dodać do kierowców autobusu. Mi się wydaje nawet, że to nie są Polacy, bo to jest prawdopodobnie zagranicy kierowcy, to jest on MZK. Miałem kilkadziesiąt razy, aby mogę powiedzieć, jak rozmawiają przez wideo rozmowę, bo widziałem po prostu drugą osobę ewidentnie w telefonie, jak rozmawiam przez telefon, tak?
No to jest nie do przyjęcia, panie Pawle, żeby przez wideo rozmowę...
Ale właśnie, gdzie są te kontrole tego wszystkiego, bo jak mówię, prawdopodobnie to nie są Polacy, bo albo Gruzini, albo Ukraińcy, bo po prostu zabiera się zrazu przez te różnicy między nami, pod względem Polaków i widać, że po prostu w jakiś sposób... Właśnie, dlaczego takie coś się odbywa, że gdzie są te kontrole tego?
No i będziemy o to pytali, panie Pawle. Dziękujemy. Panie Tomaszu, wyobraża pan sobie wideokonferencję robić prowadząc autobus? Aż się nie chce wierzyć.
Moja wyobraźnia jest w stanie to sobie wyobrazić, ale jest to tak potwornie głupie, nieodpowiedzialne, że ręce opadają, bo gdyby prowadzimy tylko rozmowę, to i tak patrzymy przed siebie, patrzymy na światła, znaki i lusterka. Ale wideorozmowa ściąga nasz wzrok w ekran telefonu czy tabletu. No to wtedy nie widzimy drogi, nie patrzymy w lusterka. To już jest skrajna nieodpowiedzialność. Myślę, że dobry prawnik wiedziałby, jak sformułować zarzut takiemu kierowcy, jeżeli by na gorącym został nakryty przez policję itd. albo nadzór ruchu komunikacji miejskiej.
Rozmowa z Inspekcją Transportu Drogowego w najbliższych dniach na antenie Czasu Reakcji. Ale zastanawiam się, panie Tomaszu, czy jednak nie warto by było wprowadzić takiego ustawowego albo drogą rozporządzenia prawa, że właśnie kierowcy miejskich autobusów, tramwajów, trolejbusów mogą tylko w ostatecznych przypadkach konieczności wezwania pomocy lub przekazania do centrali jakiejś istotnej bardzo informacji rozmawiać po prostu w trakcie jazdy i koniec.
To jest dobry pomysł, jestem za. Jeszcze gdyby na ten temat się wypowiedział jakiś psycholog transportu, na przykład z Instytutu Transportu Samochodowego, to mielibyśmy bardzo cenną opinię fachowca. Ja prywatnie ten pomysł popieram.
To my jesteśmy w takim razie wstępnie umawiani z psychologiem transportu i z Inspekcją Transportu Drogowego, a z panem Tomaszem przy najbliższej nadarzającej się okazji mamy nadzieję znowu porozmawiać. Dziękuję.
Do zobaczenia, kłaniam czołem.
Tomasz Kulik, instruktor nauki i techniki jazdy, były kierowca jednostki antyterrorystycznej GROM. To jest czas reakcji i teraz wracamy do ogródka szczecińskiego czy zachodniopomorskiego, a przynajmniej części. Enea na tapecie, posłuchajmy.
Dzień dobry, moje nazwisko Tańska Monika. Dzwonię w sprawie nagięć Enea od liczników prądu, od liczników, które zostały powymieniane. Ludzie są notorycznie oszukiwani. Prosiłabym o pilny kontakt z racji tego, że chciałabym bardzo nagłosić tą sytuację. Licznik mam od maja tego roku, gdzie licznik generuje strasznie duży pobór prądu. Właśnie odcięli mi prąd, podając informację mi, że mam na minusie minus 280 kWh. Prosiłabym o kontakt. Dziękuję.
No i kontakt jest. Pani Monika przy naszym telefonie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani Moniko, ja tu czegoś nie rozumiem. No jeżeli pani od razu widziała te nieprawidłowości, zgłosiła je pani do Enei, to dlaczego oni pani odcięli ten prąd, skoro pani mówiła, że tyle pani nie zużyła, że to niemożliwe?
Tak, oczywiście. Ja byłam, tutaj też chodzi chyba bardziej też o tą umowę, z racji tego, że umowa, którą ja zawarłam z nimi, to była 28 maja. Umowa została przepisana z mojego taty na mnie, tak, bo mój tata kiedyś tutaj mieszkał, więc no musiałam po prostu uregulować stan taki prawny tej Enei. No i od tamtej pory, od czasu, kiedy miałam stary licznik, czyli też również przedpłatowy, nie było żadnego problemu, zawsze miałam wgląd, ile zużyłam sobie prądu, tak. Teraz od czasu, kiedy jest nowy licznik zdalnego sterowania, nie wiem, coś jest nie tak, bo wczoraj mi na przykład przyszła informacja, że mam minus 280 kW. Nie wiem, skąd to się wzięło, nie mam pojęcia. W domu nie mam jakiegoś sprzętu, nie wiadomo, który by mi generował aż tyle, takie zużycie prądu, tak. Enea zawsze się zasłania tym, że no dzisiaj akurat dzwoniłam do Enei, rozmawiałam z panią na infolinii. Oni mi stwierdzili, że być może mam wadliwy sprzęt. Zaznaczam, że lodówka jest 5-letnia, energooszczędna, również pralka, tak. Nie posiadam jakichś sprzętów w sensie, nie wiem, ogrzewanie podłogowe czy coś takiego, tak. Nie wiem, skąd się to bierze. I to jest tysiące ludzi jest w Polsce oszukiwa.
No właśnie, pani Moniko, bo ja sprawdziłem, że 280 kWh miesięcznie to jest typowe dla dwóch par lub rodzin, tak. A nie w ciągu kilku dni czy tygodnia.
Dokładnie. Jak miałam stary licznik, te, przykładowo zasilałam prąd, nie wiem, no kwotą przykładowo, nie wiem, 150, 200 zł. Przykładowo miałam większą ilość kilowatów. Takie kilowaty, przykładowo 200 kilowatów, starczyło mi na ponad 2 miesiące, tak? Więc nie wiem, o co tutaj chodzi, tak? Tutaj też stronka jest na Facebooku, mogę podać nazwę. Enea oszukani, energia plus pewna cena. Tam tysiące ludzi opisuje sytuacje, gdzie są notorycznie oszukiwani.
I właśnie po wprowadzeniu tych nowych liczników przedpłatowych, kiedy tak. To odbiorca nie widzi, czy użytkownik, ile, jakie jest zużycie i potem nagle dostaje taką dziwną informację, że zużył tyle i tyle i pani jest na przykład 280 kWh na minusie.
Tak, na minusie, tak. Ja od maja, że tak powiem, kupuję tak zwanego kota w worku, bo Enea nie jest mi w stanie stwierdzić, ile przykładowo za, nie wiem, 100 zł mam kilowatów, tak? Nie wiem, na co to idzie, nie wiem, skąd oni biorą w ogóle te ceny, tak? Nie mam pojęcia, tak? Chciałabym, żeby ktokolwiek z redaktorów nagłośnił ogólnokrajową...
Właśnie to robimy i tak. Już skierowaliśmy nasze pytania do biura prasowego Enei. Ja proszę powiedzieć, od kiedy pani nie ma prądu? Od kiedy jest pani...
No dzisiaj dostałam informację o godzinie 8.08, że prąd został wstrzymany. Zaraz mogę nawet przeczytać tutaj informację.
A dzwoniła pani od razu do biura?
Tak,
i
dzwoniłam.
I co, usłyszała pani to samo, że ma pani jakieś wadliwe urządzenia w domu na pewno?
Tak, dokładnie. Pani z infolinii mi stwierdziła, że być może mam wadliwy sprzęt, nie wiem, lodówka. No to ja pani powiedziałam, że w moim mieszkaniu znajduje się tylko i wyłącznie lodówka, pralka, telewizor, wiadomo, tak? Nie mam jakiegoś sprzętu, który mi generowałby taki pobór prądu. Przecież to jest jawne oszukiwanie ludzi w biały dzień, to jest okradanie ludzi. Ja nie będę kupowała prądu, tak zwanego kota w worku, żeby dorabiać siedzibę Enei.
A w obecnych warunkach nie ma pani możliwości stałego kontrolowania, ile pani zużywa,
nie.
W jakich godzinach, no to
nie,
jest
nawet,
słabe po
nie.
prostu.
Nie, nawet mi nie chcieli informacji udzielić, ile i za co została zużyta moja energia. Mało tego, no tutaj, no ja też mogę tam parę podpunktów takich właśnie przeczytać, tak?
Proszę
zawsze
bardzo.
Miałam tutaj na przykład jest coś takiego, że dzisiaj pracownik chciał mi właśnie wmówić, że mam niesprawny sprzęt, tak? Gdzie ja zaznaczam, że ten sprzęt jest energooszczędny, tak? Nie mam pojęcia, proszę się zająć tą sprawą i nagłosić na całą Polskę, nie wiem.
No tak, pani Moniko, będziemy w takim razie nagłaśniali. Ja wstępnie zaproponowałem przedstawicielce Enei czy przedstawicielowi rozmowę jutro w czasie reakcji. Krzysztof Kukliński zaprasza po godzinie 12. Zobaczymy. Proszę nas słuchać, będziemy z panią w kontakcie, dobrze?
Bardzo dziękuję za reakcję.
Dziękuję, że pani się udało naładować telefon, bo w domu pani prądu nie ma przecież.
Tak, dokładnie, od dzisiaj nie mam prądu, koleżanka mi tutaj ze sklepu użyczyła trochę prądu, więc telefon mam naładowany. Zaznaczam też również, że no, nie mam je często w domu, bo ja pracuję po 12 godzin, więc no, nie mam takiej możliwości. Jest włączona tak faktem lodówka, tak?
No ale lodówka 280 kWh w parę dni. Bo ile to dni? Paręnaście? Czy te 280 kWh?
No ja właśnie nie mogę dociec z prawdy, bo oni za każdym razem, kiedy dzwonię na infolinię, mówią mi co innego, tak?
Tak samo
jak z tą umową.
Pani rozumiem, że dzwoniąc na infolinię, pani zawsze opowiada to samo kolejnemu konsultantowi,
tak,
to wszystko
dokładnie.
Dopiero musi rozważyć, sprawdzić i tak dalej w koło Macieju. Dobrze.
Tak, dokładnie,
pani
to
Moniko,
jest koło Macieju.
Będziemy interweniowali w tej sprawie. Może jeszcze poczekajmy z chwilę, bo słuchacz może w sprawie właśnie Enei, bo w ogóle prosimy słuchaczy o telefony pod czujny 510-37-32 w sprawach właśnie dotyczących Enei, tych liczników przedpłatowych. Jednak słuchacz w innej sprawie dzwoni, Mariusz już z nim rozmawia. Pani Moniko, dziękuję bardzo za dzisiaj.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Będzie interwencja. Pozdrawiamy. To jest czas reakcji 12.50 i teraz uwaga, starsi ludzie. Pan Stanisław, nie powiem jeszcze ile ma lat, ale ma telefon stacjonarny. A wiadomo, że oszuści dzwonią właśnie na te numery stacjonarne, wyszukując starszych osób, bo na ogół młodsze pokolenie już stacjonarnych aparatów nie ma. I pan Stanisław oczywiście otrzymuje telefony od oszustów. Oto jedna z takich sytuacji. Pan Stanisław, jak się zachował? Posłuchajmy.
Oszuści szukają właśnie telefonów stacjonarnych.
I starszych ludzi właśnie.
I ja byłem już w ten sposób nagabywany. Proszę pana, dzwoni z poczty ktoś, że tutaj przyszły do mnie listy, ale źle są zaadresowane i tak dalej, i tak dalej. Czy pan by odebrał jaki numer? Ja nieopatrznie mówię, Stanisław, no wie pan, bo te listy są źle jakoś zaadresowane, czy mógłby pan podać jeszcze raz adres? Ja mówię, no, się. No dziękuję, to my prześlemy. Za jakieś 5 minut dzwoni telefon. Pan Stanisław, tak, proszę pana, tu inspektor policji ten i taki. Proszę pana, czy pan przed chwilą może odbierał taki telefon z poczty? Ja mówię tak, proszę pana, bardzo pan źle zrobił, proszę pana. Jest szykowany na pana napad, proszę pana. Musi pan się ratować i tak dalej. Musi pan przekazać wszystko, co pan ma naszym ludziom i tak dalej, bo my robimy na nich zasadzkę. A pan powinien nam w tym pomóc, bo po prostu w ten sposób ich złapiemy na gorącym uczynku, proszę pana. I bardzo panu proszę. I niech pan nie odkłada słuchawki i zadzwoni podana przeze mnie numer i sprawdzi moją tożsamość. Poda mi nazwisko, imię, stopień, tam numer tego. Okazuje się, że oni mają jakieś podłączenie tego rodzaju, że kiedy ja zadzwonię, odpowiada jakiś, jakoby tam wyższy oficer policji, ja mu podaję te numery, bo już tak robili ze mną, że tak, podaję nazwisko tamtego, on mówi tak, potwierdzam, to jest inspektor, on jest w akcji, proszę pana i tak dalej, jeśli tylko pan może, proszę z nim współpracować i tak dalej. I ja miałem wziąć, wie pan, cały swój majątek do torby i przez okno wyrzucić, a wtedy złodzieje podejdą, a oni ich złapią, wie pan. No, tak było ze mną.
I nie nabrał się pan?
No nie nabrałem się, no oczywiście, że nie, no.
A dlaczego się pan nie nabrał? Przecież to wszystko wyglądało tak wiarygodnie.
Bardzo wiarygodnie, no, ale no, wie pan, wyrzucać przez okno.
92 krzyżyk na karku, a umysł ciągle jasny.
No, widzi pan, no. Halo?
I dźwięk telefonu pana Stanisława, ten telefon z lat 50. i jeszcze na chodzie pan Stanisław wielokrotnie był nagabywany przez oszustów, to był tylko przykład. No i nic nie wskurali. Apel do wszystkich seniorów, bądźcie czujni, zachowajcie krytycyzm, pamiętajcie, że oszuści dzwonią i podszywają się pod różne postacie. A teraz wracamy jeszcze do liczników przedpłatowych, bo pan Zbigniew zadzwonił. Dzień dobry. Panie Zbigniewie? Nie ma pana Zbigniewa?
Czy halo, jestem.
Jest. Dzień dobry, halo, słuchamy jestem. Panie Zbigniewie. Tak jest, słyszymy się.
Super. Myślę, że została pominięta bardzo istotna informacja. Mianowicie licznik przedpłatowy dostarczy energię do mieszkania, do odbiorcy, tylko w wysokości takiej, jak jest przedpłacona kwota, czyli powiedzmy 200 zł ktoś przedpłacił, po wyczerpaniu tej kwoty odcina energię, więc ja się dziwię, skąd zaległość na liczniku przedpłaty.
No właśnie, się też dziwię, czemu tego nie powiedział ten instalator, który był z Enei, tej pani, tylko mówił jej o sprzęcie, który szwankuje.
No więc to jest sprzęt, ale sprzęt się nie zmienił od zeszłego tygodnia do dzisiaj, czy od zeszłego miesiąca.
I zasady płacenia za prąd przedpłatowo, prawda?
I ta pani wspomniała, że ojciec jej też miał licznik przedpłatowy, bo myślałem, że może ojciec narobił zaległości.
No to pani jest doświadczona w zakresie liczników przedpłatowych.
No więc o to mi chodzi. Dla mnie to jest bzdura kompletna. Jak zrobić zaległość na liczniku przedpłatowym?
No to z tym wyzwaniem pozostawiam państwa i Krzysztofa Kuklińskiego w jutrzejszym programie. Panie Zbyszku, dziękuję bardzo. Pozdrawiamy.
Dziękuję również.
Pozdrawiamy. No i jeszcze przypomnijmy może apel z poranka. Mariusza, proszę o ustawienie znaczniku na tym telefonie. Posłuchajmy.
Dzień dobry, tu stały słuchacz Jeremi. Mam taki apel do kierowców spychaczy, koparek. Czy naprawdę na przykład dzisiaj koło 7.30 po ulicy Floriana Krygiera musicie przejeżdżać w tak newralgicznej porze, gdzie wszyscy ludzie spieszą się do pracy i tak dalej. No po prostu jest tak spowalniany, czy nie można na jakiś czas zjechać, bo naprawdę no to już 30 na godzinę.
No i co słuchacze na to, czy tacy kierowcy koparek, różnego sprzętu ciężkiego, którzy jadą do 30 km na godzinę bez tablicy rejestracyjnej, bo takie pojazdy nie muszą mieć tablicy, powinni co jakiś czas zjeżdżać, ale pytanie, czy jak zjadą i zaczną wszystkich przepuszczać, no to ci wszyscy ich wpuszczą? No nie wiem. Ciekaw jestem państwa opinii w tej sprawie, również czujny 510-37-32, mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Swoją drogą pan Zbyszek zadzwonił z ciekawym spostrzeżeniem dotyczącym liczników przedpłatowych. Płacimy i tyle prądu dostajemy. To skąd tutaj jakiś minus? Czy te nowoczesne liczniki przedpłatowe, cyfrowo odczytywane, hen, z daleka działają inaczej? Z tym dylematem, z tym pytaniem zostawiam słuchaczy. Dziękujemy bardzo. Mariusz Tałajkowski, Janusz Wilczyński. Do usłyszenia jutro po 12:00. Tak jak mówiłem, Krzysiek Kukliński. Prosimy mnie słuchać, prosimy dzwonić, prosimy pisać.
Czas reakcji w Radiu Szczecin.